Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje audycję i witam naszych gości z Gdańska. Są to małżonkowie. Maria i Mateusz Kwiecień. Pani Maria jest pedagogiem, terapeutą mutyzmu wybiórczego, a jej mąż Mateusz jest renowatorem zabytków architektury. Serdecznie witamy Państwa.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
I jeszcze jest z nimi Wiktoria, która ma 2,5 roczku, więc jeżeli się odezwie, to proszę nie mieć tutaj żadnych wątpliwości. To jest pełnoprawny członek naszej audycji. Najmłodsze dziecko musieli wziąć ze sobą. Inne to jak to ma Facebooka, to może zobaczyć. Piątkę mają dzieci. Kogo pozdrawiacie?
Oj, my bardzo serdecznie chcielibyśmy pozdrowić przede wszystkim naszych kochanych synów, którzy zostali w domu. Bruna, Jasia, Szymonka i Maksa, naszych wspaniałych chłopaków. Chcielibyśmy bardzo serdecznie też pozdrowić opiekunów, którzy zostali z nimi, czyli Karolinę i Michała. Kochani, dziękujemy, że naszą czwórką plus wasza trójka i nasza czwórka, także macie pełne ręce roboty. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy. A także oczywiście pozdrawiam moją serdeczną mamę, która na pewno słucha mnie tam. Mamusia, kocham cię i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dojechaliśmy szczęśliwie.
Chcielibyśmy też pozdrowić nasze rodzeństwo i ich rodziny, naszych wszystkich przyjaciół, wszystkie osoby, które też modlą się za nami w ten czas, kiedy tutaj jesteśmy w radio. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkie osoby, które trzymają za nas kciuki, ale też chcielibyśmy w szczególny sposób pozdrowić wspólnotę ludzi z Iwszem, gdzie do niedawna jeszcze byliśmy, i wszystkich radiosłuchaczy.
I jest z nami siostra Urszula Kłusek, palotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej, wychowawczej. Witamy siostrę.
Witam bardzo, bardzo serdecznie.
I pozdrawiamy.
Z najwyższą radością pozdrawiam moją mamę, mojego brata. Też pozdrawiam moje współsiostry z tego naszego dużego gdańskiego domu. Ale też pozdrawiam siostry nasze, które pracują w domach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i te, które całe lata życia poświęciły właśnie na posługę w takich domach.
Dziękuję bardzo. Temat dzisiejszej audycji. Anioły są wśród nas. Niepełnosprawność w rodzinie to dramat czy nadzieja? I mam przed sobą taką niedużą książeczkę autorstwa właśnie Marii Kwiecień, siedzącej tutaj obok. I posłużę się tutaj tekstem z tej książeczki. Celem tej książeczki, naszej audycji właśnie też, jest pokazanie, że w momencie narodzin dziecka zespołem Downa życie się nie kończy, tylko tak naprawdę zaczyna. Naszą intencją, kochany rodzicu, jest pokazanie ci, że nie jesteś sam, że jest wiele rodzin, które mają te cudowne anioły. Dlaczego anioły? Dlatego, że zazwyczaj utożsamiane są z czystością, opiekuńczością i miłością. A osoby z zespołem Downa są bardzo przejrzyste, czyli powiedzą wprost, co to, co czują, potrafią opiekować się drugim człowiekiem, a przede wszystkim mają w sobie niezmierzone pokłady miłości. Także kto ma Facebooka, może otworzyć, zobaczyć zdjęcie nasze w studio, również zdjęcia przysłane przez Państwa wcześniej z Gdańska. I przystępujemy do realizacji tematu. Anioły są wśród nas. Proszę bardzo. Maria i Mateusz Kwietniowie.
No to może ja zacznę. Zanim jeszcze przejdę do tego tak stricte tematu o osobach, o dzieciach z zespołem Downa. Chciałabym tutaj też podzielić się naszym takim świadectwem naszego małżeństwa i nas samych. Może zacznę od tego, że pochodzę z domu bardzo religijnego, gdzie modlitwa była zawsze na pierwszym miejscu. Moi rodzice byli bardzo wierzącymi osobami. Chodziliśmy nie tylko, znaczy chodziliśmy, uczęszczaliśmy wszyscy do kościoła, tak byliśmy wychowywani. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałabym się tym podzielić, dlatego, że to jest takie dla mnie dość ciekawe, że byliśmy mimo wszystko wszyscy blisko Pana Boga, a gdzieś w moim domu, tak ja to odbieram, że ta niepełnosprawność to była taka, że w pewnym sensie nie do końca rozumiana. Zawsze było tak, że aby mieć dzieci, byle byłyby tylko zdrowe. Ja to tak odbierałam, że okej, że niepełnosprawność jest, oczywiście, byleby tylko nie dotykała naszego domu. Tak to w pewien sposób odbierałam. Może nie do końca jestem w stanie to tak przekazać, ale tak to czuję. To była też taka, jak w momencie, kiedy nam się urodziła Wiktoria, to moja rodzina to przyjęła oczywiście bardzo dobrze. Moja mama, moje rodzeństwo byli bardzo wielkim pokrzepieniem i siłą też dla mnie. Ale wiem, że był też taki moment takiej niepewności, strachu, obawy. Pewnie jak oni sobie poradzą z tym problemem. Nie chcę też nazywać tego problemem, bo w dalszej części audycji pokażę i gdzieś postaram się też opowiedzieć o tym, że to nie jest tak naprawdę problem taki, jak my do tej pory odbieraliśmy. Tak to było w moim domu. Może coś teraz Mateusz powie, mój mąż.
Mówi się, że Pan Bóg ma wielkie poczucie humoru, ponieważ tak jak żona wspomniała, że pochodzi z domu, gdzie wiara i Kościół był zawsze blisko. Natomiast w moim domu było inaczej. Nie było tego kościoła, nie było tej wiary, która mogła być przekazana mi, więc ja gdzieś musiałem sam szukać tej swojej ścieżki i tak Pan Bóg pokierował nasze drogi, że zarówno mnie, jak i moją żonę wysłał na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę z Gdańska i tam się poznaliśmy. No i tak już chodzimy tą drogą wiele, wiele lat. Małżeństwem jesteśmy 13 lat, teraz w tym roku będzie 14 rocznica. Mamy 6 dzieci. Pierwsze nasze dzieciątko jest w niebie. Natomiast potem urodził nam się Bruno, Jaś, Szymon, Max. No i ostatnia jest Wiktoria, chociaż nie mówimy, że jest ostatnia, bo
na obecną chwilę ostatnia.
Na obecną chwilę ostatnia, tak, oczywiście. Jesteśmy otwarci na życie, więc jeżeli Pan Bóg będzie miał więcej poczucia humoru w stosunku do nas, to oczywiście przyjmiemy każdą ilość dzieci.
Bierzemy to jako poczucie humoru, dlatego że jak my pochodzimy z różnych środowisk, raczej nieskromnie powiem imprezowych, nasza droga ku Panu Bogu się rozwijała bardzo długo. Owocem są nasze dzieci i nigdy nie zakładaliśmy faktu, że będziemy mieli taką dużą rodzinę, dlatego tak, biorąc pod uwagę poczucie Pana Boga, to poczucie humoru Pana Boga, to
tak, absolutnie.
Nie kończymy historii.
Gdyby ktoś na początku naszej drogi powiedział, że my będziemy mieli piątkę, szóstkę dzieci, to bym się puknął w czoło. A dzisiaj dla mnie to jest tak jasne, oczywiste i przejrzyste i oczywiste, że nie mam pytań.
I historia naszej Wiktorii.
Tak, i to jest tak, że w momencie, kiedy już podjęliśmy tą drogę, aby mieć tą dużą rodzinę, założenie było takie nasze, że czy dziecko będzie zdrowe, czy będzie chore, zawsze będziemy je kochać tak samo. Tak nas Pan Bóg pokierował w tej drodze, że przyszła na świat Wiktoria. Może zacznę od tego, że na początku, zaraz jak zaszłam w ciążę, przeprowadzaliśmy te badania prenatalne, tak jak to zawsze przy każdej ciąży. Podstawowe badania, niegenetyczne, także nie kolidujące z moją ciążą w żaden sposób, ale te podstawowe badania robiliśmy też dlatego, że często jeżeli jest jakaś wada serca, to można już dziecko operować w łonie matki, to jest bardzo istotne, więc te badania są potrzebne jak najbardziej. Też można się w jakiś sposób przygotować. Nie wiedzieliśmy. Ciąża przebiegła bardzo dobrze. Był taki moment pod koniec ciąży, gdzie wysłano mnie na badania serca właśnie dziecka i tutaj taka pojawiła się obawa, co się dzieje z dzieciątkiem, bo na pierwszych badaniach wyszła wada, ale nie było powiedziane dokładnie, co to jest za wada. Nie wiedzieli. Dopiero wysłali nas do szpitala bardzo znanego w Anglii, bo jeszcze, przepraszam, na początku nie powiedziałam, my mieszkaliśmy w tym czasie w Anglii, nie w Polsce, w Birmingham. To jest dziecięcy szpital, bardzo znany na całym świecie i tam przeprowadzono badania Wiktorii tego serca, gdzie lekarz... To też takie niesamowite było badanie, bo lekarz, widać było, że pielęgniarka tam się krząta, patrzy i ten lekarz tak bada jej to serce i mówi, ja oczywiście byłam bardzo zestresowana, no bo wiadomo, dzieciątko, jeszcze dziewczynka, mówię, pierwsza nasza dziewczynka, żeby wiadomo, zdrowie jest ważne. I tak ten lekarz złapał mnie za rękę i tak powiedział, proszę się nie martwić, będzie wszystko dobrze. I to mi dało taki spokój, nie powiedział mi nic, nie powiedział mi kompletnie, czy jest jakaś wada faktycznie tego serca, tylko powiedział te dwa słowa, te dwa krótkie zdanie, przepraszam, i to mi dało taki spokój, że do końca ciąży wszystko było w porządku, żadnych nie było komplikacji, miałam termin wyznaczony na 3 lipca i tak Wiktoria przyszła, co do minuty, co do daty przyszła na świat, urodziła się tego dnia, w którym była wyznaczona data, także ani szybciej, ani później. Poród przebiegł bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji. Wyszła na świat w pełnym woreczku, dopiero był przebity on poza moim łonem. No i dostałam ją na rączki i od razu wiedziałam, że to się czuje. Mama, która rodzi swoje ukochane dziecko, każde ukochane dziecko, bo każde to dziecko było umiłowane, już wiedziałam, że urodziła się z zespołem, bo było to widać, chociaż pielęgniarka, która przyjmowała poród, ona dostała 10 w skali Apgar, więc tak naprawdę było wszystko w porządku. Ta pielęgniarka mówi, że dziecko jest zdrowe, że wszystko jest w porządku i w pewnym momencie tak spojrzeliśmy się na męża razem i mówimy, i tak nasze oczy po prostu... No to był taki wzruszający moment, nie? Że jakby nie mówiliśmy nic... A wiedzieliśmy, nie?
Ale to też troszeczkę cofnę się w czasie, bo chcę też powiedzieć swoje świadectwo i swoje doświadczenie Pana Boga w ciąży i w oczekiwaniu na dziecko. Mnie z kolei Pan Bóg przygotował w taki sposób, że za każdym razem, jak ktoś przychodził do nas ze znajomych i pytał się, czy będzie córka, czy chłopiec, my mówiliśmy, że jeszcze nie wiemy, no to zawsze padło takie sakramentalne, oby zdrowe było. I po pewnym czasie, jak już usłyszałem kilka razy, oby zdrowe było, od kilku znajomych pod rząd, we mnie, ni stąd, ni zowąd, zaczął się rodzić bunt. Bunt, który się przerodził w taką złość wewnętrzną, ponieważ jak słyszałem to słowo, oby zdrowe było, to automatycznie słyszałem taki wewnętrzny głos, a co? Jak będzie chore, to będę mniej kochał? I ja wiem, właśnie w tym momencie, kiedy żona mówiła, jak spotkały się nasze oczy przy porodzie, po porodzie naszej Wiktorii, to ja po prostu miałem odpowiedź. Jak mnie Pan Bóg przygotował na przyjście Wiktorii? Ja wiedziałem, że to jest to. Chociaż wcześniej nie miałem odpowiedzi na to, nie? Borykałem się z tym. Dlaczego tak się czuję? Nie? Dlaczego tak wewnętrznie się zmagam z tym, a jeśli będzie zdrowy, to będę mniej kochał? No oczywiście, że nie. No i wtedy właśnie ten wzrok żony, to było coś niesamowitego, bo nie da się tego opisać. Fantastyczne uczucie, na które zostaliśmy przygotowani przez Pana Boga.
I siostra Urszula Kłusek.
Ja poznałam Marię i Mateusza całkiem niedawno, bo we wrześniu dopiero na spotkaniu. Ale kiedy ich poznałam, i popatrzyłam na miłość, jaką darzą Wiktorię, bo to po prostu widać. No, mała księżniczka jest urocza, jest po prostu ukochaną księżniczką, najpiękniejszą na świecie. To przypomniały mi się przy pierwszym spotkaniu z nimi takie słowa Jana Pawła II, w których kiedyś Jan Paweł II powiedział w odpowiedzi na pytanie, po co jest choroba i po co jest cierpienie. Jan Paweł II powiedział, aby objawiła się miłość. I tak naprawdę myślę, że te słowa wiele tutaj wyjaśniają. Tak, objawiła się miłość razem z przyjściem Wiktorii na świat, ale Wiktoria też z tą właśnie swoją słabością taką jest też takim ogromnym objawieniem miłości Pana Boga. Bo kiedy spojrzymy na to od strony Pana Boga i od strony Słowa Bożego, które nas uczy tego, kim jest Pan Bóg, tak? Jakby kto jest Jego takim skarbem umiłowanym. To gdybyśmy od tej strony prześledzili Biblię, to zobaczymy, że Bóg kocha i jakby są oczkiem w głowie Pana Boga ci najsłabsi. Ci tacy właśnie najbardziej ubodzy. I tych właśnie słabych, tych właśnie ubogich Pan Bóg obdarza niezwykłą miłością. My czasem tego nie widzimy, bo patrzymy na wiele rzeczy zbyt po ludzku, jakby bez wiary, bez takiego odniesienia do Pana Boga. Natomiast też takie doświadczenie również pracy w czasie katechezy na przykład, bo uczyłam też dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, też dzieci z zespołem Downa. To doświadczenie pracy z nimi pokazywało mi, że dzieci chore, czy potem dorośli chorzy, czasami właśnie jakby przez ludzi odrzuceni, tak? Jakby tacy uznani za, no nie chcę tutaj używać takich brzydkich słów, ale za niemądrych, za takich no nic nieznaczących. To ja nigdy nie zapomnę na przykład Komunii Świętych, kiedy przygotowywałam dzieci z porażeniem mózgowym czy z zespołem Downa i to były pojedyncze komunie. I jak na przykład raz, czy drugi, czy trzeci takie dziecko nagle zaczynało głośno się modlić w ramach dziękczynienia. I to były tak piękne modlitwy i taka relacja z Panem Bogiem, do której nikt z nas, tak zwanych normalnych, myślę, nie ma dostępu poza mistykami. I z każdym dzieckiem chorym, z każdym dzieckiem, ale zwłaszcza z chorym, przychodzi na świat łaska Boża. Naprawdę ogrom łaski Bożej.
I jeżeli, dodatkowa w stosunku dodatkowa łaska, do innych dzieci.
Tak, dodatkowa. I to jest taka łaska Boża i tak i ogromna miłość, która też się rozlewa na innych. Tak, rozlewa się na innych. I jeżeli dzisiaj tutaj jestem, bo jakby moja obecność przy tej audycji nie jest konieczna, bo oni sobie świetnie by poradzili. Natomiast jeżeli dzisiaj jestem tutaj, to po pierwsze dlatego, że ja też mam w sercu ogromną wdzięczność wobec właśnie tak chorych osób, o tym zresztą powiem później, pewnym bardzo ważnym wydarzeniu w moim życiu. A po drugie, że uważam, że każdy z nas, jeżeli tylko ma okazję, powinien robić wszystko, co możliwe, żeby ukazywać piękno i wartość życia dzieci chorych, niepełnosprawnych, bo być może oni nas ratują. Ta czystość tych dzieci, świętość, którą mają w sobie, dziecięctwo Boże, które w sobie noszą, to są skarby dla nas. I my czasem tak sobie myślimy, że zrobimy jakąś akcję, coś nadzwyczajnego i zapobierzemy, nie wiem, wojnie czemuś. A może ci najmniejsi temu zapobiegają.
Mario Mateuszu, nie jesteście jedynymi rodzicami z takim dzieckiem. Macie na pewno wśród znajomych więcej takich rodzin. Czy coś chcecie powiedzieć o tych spotkanych rodzinach?
No, ja na pewno chciałabym tutaj podetrzeć się tym albumem, o którym
Leszku, wspomniałeś, pisaliśmy, znaczy ten album w ogóle powstał w nawiązaniu do tego, że ta pomoc w szpitalach jest bardzo ważna, bo rodzice bardzo często zostają z tym sami. Spotykając się i pisząc ten album, rozmawiałam z wieloma rodzicami, kochanymi naprawdę, bo to są wspaniali ludzie. Część ludzi w ogóle nie zgodziło się wziąć udziału w tym albumie, dlatego że nie chcieli powielać jakichś swoich przykrości z przeszłości, ale też spotkałam wiele rodzin, które zgodziło się wziąć udział w tym projekcie, żeby opisać swoje historie, niesamowite historie. To są po prostu ludzie, mega bohaterowie, którzy chcą podzielić się tym świadectwem. Przytoczę tutaj, bo jest tych rodzin kilka, ale takie, które gdzieś tam, zresztą tak naprawdę wszystkie mi zostały w sercu, ale dwa takie. Jedna to jest młoda dziewczyna, która, bardzo młoda dziewczyna, piękna dziewczyna z bardzo przystojnym chłopakiem, bo to jeszcze wtedy była para. Nie wiem, czy dzisiaj są małżeństwem, ale wtedy byli parą. Ona dowiaduje się, że jest w ciąży, ale że jest wszystko w porządku, przeprowadza badania, też nie wykazuje nic o wadzie dziecka. Rodzi się dziecko z niepełnosprawnością. Informacja zostaje jej przekazana na korytarzu. Na korytarzu, gdzie dziecko leży na intensywnej terapii, bo akurat w jej przypadku dzieciątko z zespołem Downa urodziło się wcześniej i musiało trafić pod opiekę na intensywną. I ona dowiaduje się, przychodząc, odwiedzając to dziecko, gdzieś w korytarzu dowiaduje się, no niestety, ale niestety, zaznaczę tu, niestety pani dziecko ma zespół Downa. Dziewczyna, młoda dziewczyna, która nie ma wsparcia żadnego przy sobie, bo jest sama, bo chciała szybko pójść zobaczyć swoje dziecko, wpada w totalną rozpacz. Do takiego stopnia, że po prostu w tym szlafroku, w tych kapciach wybiega ze szpitala i wraca do domu, nie patrząc na siebie, nie patrząc na to, czy ona może w ogóle wyjść z tego szpitala, po prostu biegnie do domu, chce tam wrócić i nie wraca do tego szpitala przez najbliższy tydzień, bo musi sobie to wszystko poukładać. To jest bardzo przykre, że nie ma takiej opieki właśnie tej przyporodowej, nie ma wsparcia takiego i dobrze przekazanej informacji z wielką empatią, po prostu. To jest danie troszeczkę empatii drugiemu człowiekowi. To jest taka jedna piękna rodzina. Druga rodzina, w cudzysłowie powiem, rodzina idealna, gdzie jest piękna żona, piękny mąż, piękne dzieci, piękny dom, wszystko jest idealnie poukładane, rodzi się dziecko z zespołem, zaczyna się płacz, strach i wszystko się załamuje w pewnym sensie do pewnego momentu. I ta rodzina staje na nogi po pewnym czasie, daje sobie radę i mają obecnie kolejne dziecko. Do czego tutaj zmierzam tymi dwoma przykładami? Tutaj akurat mówię o zespole Downa, jeszcze napomknę do inne, ale do czego dążę? Pisząc naprawdę historię tych ludzi, wiele historii tych ludzi, kończy się to wszystko radością. W pewnym sensie, znaczy radością, naprawdę radością, bo te wszystkie historie tak zwanym happy endem się kończą, bo na początku jest smutek, jest dramat, ale później w gruncie rzeczy, jeżeli rodzice podejmują się tego wezwania, opieki nad swoim dzieckiem niepełnosprawnym, to się zmienia naprawdę, im się przewartościowuje życie. Tak jak nam też, tylko my nie mamy tego doświadczenia, bo nas Pan Bóg przygotował, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. Nie było u nas tego dramatu, ale naprawdę wiele rodzin przechodzi ten dramat i potrzebują tej pomocy okołoporodowej. I to jest taki mój gorący apel do wszystkich pielęgniarek, pracowników, ogólnie pracowników, nawet nie tyle pielęgniarek, lekarzy, ale do wszystkich pracowników, którzy mają styczność z rodzinami, gdzie rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, jakąkolwiek, żeby wesprzeć ich dobrym słowem. Tak jak do mnie przyszedł, to też muszę powiedzieć, że przyszedł taki do mnie znajomy, jak urodziła nam się Wiktoria. Osoba kompletnie niewierząca. My posługiwaliśmy tam w Anglii przy kościele, we wspólnocie i jakby zawsze było takie, o, kościółkowi. Zawsze było jakieś dogryzanie takie, o, wierzące i uszczypliwości równe, różnego typu. On pracował w szpitalu jako osoba, no jako tam zajmujące się czyszczeniem sal pooperacyjnych. I wiecie co? On do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł i po prostu spędził ze mną chyba około godziny, rozmawiając o czym? O mojej wierze, o tym, jak przyjmuję Wiktorię. I naprawdę jestem mu wdzięczna. Jemu. Bardzo mu jestem wdzięczna za ten czas, który mi wtedy poświęcił. Więc, moi drodzy, miejmy troszeczkę czasu, trochę empatii do tych osób, żeby móc im poświęcić swój czas.
I teraz siostra.
Tak, i oby było jak najwięcej właśnie takiego wsparcia, ponieważ są też rodzice, są rodziny, które sobie z tym nie poradzą, które odrzucają dziecko, oddają do domów opieki. I to czasami się dzieją ogromne dramaty, a też musimy mieć świadomość, że dzieci z niepełnosprawnościami, również tymi intelektualnymi, bez względu na to, jaka choroba je dotyka, one też mają w sobie przeogromną wrażliwość i one kochają tych swoich rodziców. I ja tutaj jakby nie mówię w próżni, bo ja co prawda tylko w postulacie przez rok pracowałam w takim zakładzie, jednym z których prowadzimy, ale też rozmawiam z siostrami, które po prostu no jakby opiekują się tymi dziećmi, tak? Ale też chciałam tutaj dać takie świadectwo, jak Pan Bóg się posługuje i jak Pan Bóg, co Pan Bóg czyni. Wydarzenie to zdarzyło się dokładnie w nocy o godzinie 1:30 21 stycznia 1984 roku. Ja byłam wtedy postulantką, czyli zaczynałam życie zakonne. 1 września wstąpiłam do zgromadzenia. I jako postulantka pracowałam właśnie w takim zakładzie, na tak zwanej szóstce. Siostry, które mnie słuchają, to wiedzą dokładnie, co to była ta szóstka. I na tej szóstce też była dziewczynka z zespołem Downa, Małgosia. Dziewczynka, to znaczy ona już wtedy miała ponad 30 lat, ale wiadomo, no, główka zostaje dziewczynki. I pojechałam na kilka dni przed 21 stycznia na pogrzeb mojej cioci do domu. I dopadł mnie taki kryzys powołania, że postanowiłam, że odchodzę ze zgromadzenia. Poinformowałam o tym rodziców, załatwiłam sobie pracę w Gnieźnie, z którego pochodzę i wróciłam do Gdańska, bo tam w Gdańsku właśnie wstępowałam i tam był dom postulatu wtedy, z tą myślą, że powiem siostrze mistrzyni postulatu, że odchodzę, ale zrobię to 23 stycznia, dlatego że 21 były jej imieniny, nie chciałam jej sprawiać przykrości w tym dniu, a 22 stycznia jest wspomnienie naszego założyciela. Kiedy przyjechałam, postulantka jedna mówi, bo też miałyśmy nocne dyżury, miała którąś kolejną nockę i mówi, że jest strasznie zmęczona. Ja sobie pomyślałam, dobrze, to ja za nią ten dyżur wezmę, zajadę do domu, to się wyśpię, zanim jeszcze pójdę do pracy. Ja byłam pewna, że wrócę. I poszłam na ten nocny dyżur, ale jakoś tak mi zaczęło być strasznie źle w środku. Nie mogłam sobie miejsca w ogóle znaleźć. No i tak już właśnie około 1 w nocy, jak już wszyscy zeszli, którzy byli jakby już niepotrzebni na tym zakładzie, wszystkie dzieci spały, obeszłam wszystkie sale, sprawdziłam, wszystko było w porządku, spokój był. Poszłam i ta Małgosia, ona spała na takim bardzo wysokim, grubym materacu, bo z łóżka spadała po prostu. I przy tym materacu stał stołeczek. Ja sobie na tym stołeczku usiadłam, zaczęłam się modlić i po prostu zaczęłam bardzo płakać. No jakoś tak mi się źle w środku zrobiło, ale ja nie płakałam głośno, tylko łzy mi bardzo płynęły. I wtedy Małgosia się obudziła. Dodam, że ja nikomu nie wspomniałam o tym, że odchodzę. Nikomu. Wdrapała mi się na kolana, przytuliła mnie tak z całej siły i serdecznie, jak tylko dziecko z zespołem Downa serdecznie potrafi przytulić. I powiedziała mi takie słowa, których do końca życia nie zapomnę. Powiedziała mi tak. Pani Ula, bo one do nas mówiły przez Pani. Pan Jezus Ci mówi, że masz tutaj zostać. To jest Twoje miejsce. Masz stąd nie wyjeżdżać. Pan Jezus Ci mówi, masz tutaj być. To myślę, że siostry, które słuchają, słyszą to pierwszy raz, bo...
Ile lat miała?
Małgosia miała ponad 30 lat, ale mentalnie oczywiście była dzieckiem, tak? Po czym się położyła i zasnęła, a mi wrócił totalny pokój serca. Rano jeszcze zanim położyłam się spać po nocce, zadzwoniłam do domu, że nie wracam. Nawet siostrze mistrzyni o tym nie powiedziałam, że takie myśli miałam, bo wszystko odwołałam. I nigdy, jestem 38 lat w zgromadzeniu, od tej nocy 21 stycznia, nigdy nie miałam cienia wątpliwości, że moim powołaniem jest życie zakonne i jestem naprawdę w pełni szczęśliwą osobą. Pan Bóg pięknie wypełnił moje życie i zawdzięczam to Małgosi z zespołem Dawna, bo Pan Jezus przez nią przemówił. I też ta moja obecność tutaj dzisiaj jest też właśnie takim wyrazem wdzięczności. Ogromnej.
Dziękuję siostro za świadectwo. Jeszcze Maria i Mateusz, powiedzcie coś bardziej ogólnego na temat niepełnosprawności, bo przecież są różne sytuacje w rodzinach.
Tak, no. Zespół Downa nie jest jedyną niepełnosprawnością. Jest szereg niepełnosprawności, czy to jest porażenie mózgowe, czy szerokie jest spektrum. Ja myślę, że rodzicom, którzy mają dziecko niepełnosprawne, najbardziej zależy na empatii, czyli na takim serdecznym podejściu, serdecznym potraktowaniu ich, nie traktowanie ich z góry, czy jakoś oceniać. Nie, absolutnie. Empatia. To jest, myślę, słowo klucz, które też moja żona powiedziała. Każde dziecko, też siostra powiedziała, jest darem Bożym, który może właśnie wypełnić miłością nasze życie. Wiktoria jest takim darem Bożym. My to też tak odczuwamy. Ale każde dziecko z niepełnosprawnością jest nam dane, żeby po prostu je kochać. Po prostu je kochać. Nie ma nic piękniejszego niż ludzka miłość dana drugiej osobie.
Tutaj Państwo słyszą w studio odgłosy, których normalnie zwykle nie ma. No ale po prostu Wiktoria nie usiedzi w spokoju w jednym miejscu, tylko po studiu się porusza, biega do figury Matki Bożej, patrzy, podziwia, pochyla się do Joanny za szybą w reżyserce, też uśmiecha się, rączką macha i cały czas tutaj pomrukuje z zadowolenia.
I po swojemu realizuje audycję.
Tak, także to jest wszystko w ramach audycji. Co jeszcze, Pani Mario?
No tak, tak jak właśnie mój mąż tutaj wspomniał o rodzinach. Dzieci z zespołem Downa, to powiem szczerze, że przy tych... Nigdy wcześniej się nie interesowałam na tyle niepełnosprawnością, jak dzisiaj się nią interesuję. I muszę powiedzieć, że zespół Downa przy tych różnych chorobach, które mają inni rodzice, to jest naprawdę z szacunku do tych wszystkich rodziców, to jest jakaś kropla w morzu. Wiadomo, to też są wyrzeczenia, to też jest poświęcony czas, to też jest rehabilitacja, fizjoterapia, badania serca, tarczycy i tak dalej, ale są rodzice, którzy mają niepełnosprawne dzieci przykute do łóżek i mogą mi mogą pojawić się rodzice, że no tak, tobie łatwo powiedzieć, bo twoje dziecko się rozwija prawidłowo, na tyle, ile może się rozwijać prawidłowo, że chodzi, że siada, że je, że pije. Tak, absolutnie. Ja tutaj nie chcę mówić, że to jest kolorowe i Pan Bóg nam dał taką drogę, że przy Wiktorii nie mamy tak dużych obowiązków i naprawdę jesteśmy wdzięczni, że ona naprawdę sobie świetnie daje radę, ale są rodzice, którzy karmią dzieci, nie chodzą, muszą pomagać im siadać, mają różne wady i to jest wielkie cierpienie. Naprawdę mam ogromny szacunek do tych wszystkich rodziców. I chylę czoła, bo to jest ciężka ich praca. Tak ich powołał Pan Bóg. Myślę, że to jest taka droga, którą On im postawił. Trudna, ale wiem, że ten etap tutaj to jest jakaś część naszego życia. Pan Bóg przygotował dla nas coś dużo piękniejszego, dużo bardziej wartościowego, czego my dzisiaj nie widzimy, nie znamy. Ale to jest w pewnym sensie jakieś przygotowanie nas. I myślę, że... owoce tego zobaczymy za jakiś czas. Naprawdę jestem sercem przy was wszyscy, kochani rodzice, którzy zmagacie się z różnymi niepełnosprawnościami waszych dzieci. Jesteśmy z wami. Jest nas naprawdę dużo rodziców, którzy chcą sobie nawzajem pomagać. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Zawsze można nawzajem się wspierać. Co ja mogę polecić? Słuchajcie, szukajcie zawsze ludzi, którzy mają takie trudności jak wy. Wspomagajcie się nawzajem, bo to jest naprawdę bardzo duża pomoc. Mi osobiście bardzo dużo to pomogło, właśnie rozmowy z moją koleżanką serdeczną, Asiu, kochana, pozdrawiam, która jest, chodziłam z nią razem do klasy. Ona ma synka w wieku 13 lat, też z zespołem Downa, i ona mi bardzo, bardzo, bardzo pomogła na początku. Zresztą do tej pory mi pomaga. Więc szukajmy sobie tej pomocy. I rodzice, którzy właśnie mają... Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo o niepełnosprawności fizycznej to jest jedna sprawa. Ale też są rodzice, którzy mają dzieci niepełnosprawne po jakimś czasie. Rodzą dziecko w pełni sprawne, pełni zdrowe. Rozwijają się, nawet przez kilka lat potrafią rozwijać się prawidłowo i dowiadują się po czasie o tej niepełnosprawności. Autyzm czy inne zaburzenia umysłowe. Są różne choroby, jest ich naprawdę wiele, nie jestem w stanie ich tutaj przytoczyć teraz, ale wiecie państwo, że pewne choroby wychodzą po czasie, nawet też fizyczne, i ci ludzie dowiadują się w trakcie. I to jest naprawdę duży trud. Ja was bardzo wspieram. Nie jestem w stanie was zrozumieć, bo moja sytuacja jest całkiem inna. Ale myślę, że w tym takim strachu, obawie, lęku możemy gdzieś się połączyć. Ja ten lęk miałam w jakiś sposób. Czego się bałam najbardziej? Mam dwa takie lęki. Pierwszy mój lęk to jest... co moje dziecko będzie robiło, jak będzie dorosłe? Czy będzie na tyle samodzielne, że sobie da radę? A drugi mój lęk to jest taki, czy ja pochowam swoje dziecko jako pierwsza, bo ma zespół Downa i ta długość życia jest krótsza? Czy ona pochowa mnie i kto się nią zajmie? Każdy lęk, każdy strach ma w nas coś kształtować i wydobywać owoce piękna i miłości. Ja spoglądam na krzyż, widzę Jezusa ukrzyżowanego, w nim widzę miłość. Osobom wierzącym życzę tego samego, żeby zawsze patrzeć na krzyż i w nim patrzeć. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiesz, nie znasz odpowiedzi, patrz na krzyż. Patrz na krzyż i zobaczysz w nim odpowiedź. Osobom niewierzącym łączę się z wami, kochani. Zawsze będę wspierał was w modlitwie, ale wierzcie w to, że cel jest zawsze tak, będziemy mieli taki sam. Dążyć do nieba? Ja myślę, że do nieba. Wam życzę tej samej nadziei do zbawienia.
Właśnie. Celem naszego życia jest wieczność w niebie. Obyśmy tak żyli, by tam się dostać. Siostro Urszulaku,
tak, ja jeszcze chciałam taką jedną rzecz dodać, że trochę też jest inna sytuacja rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami, kiedy te dzieci są małe i rodzice sami są jeszcze stosunkowo młodzi. Natomiast na pewno znacznie trudniejsza jest sytuacja rodziców, którzy mają dziecko z niepełnosprawnościami. Oni sami są już coraz starsi, więc wiadomo, zdarzają się różne schorzenia. Czasem utrudnieniem jest to, że ktoś mieszka w jakimś bloku na czwartym piętrze, gdzie nie ma windy. Czy nawet już jedno piętro może być przeszkodą z tym, żeby się wydostać na zewnątrz. I na pewno myślę, że trzeba też jakby nam, ludziom wierzącym, mieć no takie bardziej otwarte oczy i serce, żeby też widzieć takich ludzi i pomóc, bo czasami ta pomoc jest prosta, tak? To jest pomóc na przykład wózek sprowadzić z tą osobą też już starszą na tym wózku, bo wiadomo, lata mijają i tutaj jakby te trudności są jeszcze większe. To tylko tak chciałam uwrażliwić na ten problem.
No to myślę, że tyle tytułem wstępu wystarczy. Zapraszam teraz Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków i rodziców. Można obejrzeć nasze zdjęcia i wpisywać pytania i komentarze.
To chyba podróżny anioł stuka do moich drzwi. Zmęczony w progu stanął, prosi o wody łyk. Bo tak przychodzą anioły bez skrzydeł u ramion swych, z uśmiechem niewesołym
Radio Maria Katolicki Głos w naszych domach, 22:15. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Temat dzisiejszy, anioły są wśród nas. Niepełnosprawność w rodzinie to dramat czy nadzieja? Nasi goście, siostra Urszula Kusek i państwo Maria i Mateusz Kwietniowie z małą Wiktorią, 2,5-letnią, która tutaj też się odzywa nam do mikrofonu, bo cały czas krąży po studio, pełna radości. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo?
Halo?
Proszę bardzo, kogo witamy?
Renata z Wielkopolski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Renato.
Chciałam się podzielić takim świadectwem, bo właściwie każde życie jest zaplanowane przez Boga i my też mieliśmy taką sytuację. To była druga ciąża, bodajże chyba na początku ciąży, akurat w Dzień Matki. Okazało się, że odeszły mi wody. Pewnie tej ciąży nie utrzymam. W szpitalu lekarze nawet nie walczyli, bo mówią, nic z tego nie będzie, ale modliłam się do Matki Bożej. Mówię, Matko Boże, jest Dzień Matki, jeśli to życie jest planowane i chcesz, żeby było, to proszę pomóż mi je utrzymać. I mój syn się urodził. Urodził się zdrowy, cały zdrowy, jak to mówią. I niestety w 4. miesiącu okazało się, że ma guza mózgu. No, zaczęła się nasza właściwie bieganina od szpitala do szpitala, aż w końcu okazało się, że na przeżycie miał 2%, ale też modliliśmy się i akurat operacja odbyła się w mojej urodziny i właśnie ten pierwszy syn też się urodził w mojej urodziny i akurat w ten dzień operacji przywiózł mi, losowali na religii każdy jakąś rybę i my jesteśmy też ryby z horoskopu i on mi przywiózł tą rybkę i patrzę, a tam było błogosławieni, którzy płaczą, bowiem oni będą pocieszeni. I powiem wam tak, kochani, że byłam pewna, że jednak to dziecko będzie z nami, że jednak Pan Bóg nam zostawi je i będziemy je mieć. 2% miał na przeżycie. Potem jak przeżył, lekarz mówi, będzie roślinką. Dużo się rozwinął, wcale nie jest roślinką. Teraz już ma 23 lata, my jesteśmy 30 lat po ślubie. Jest ciężko, nie powiem, że nie, ale zawsze właśnie takie dobre anioły z ludzi może pomagają nam i nas wspierają. I też tak jak pani tu mówiła, że boi się tego, że co się stanie z tym dzieckiem, jak nas zabraknie. My jesteśmy z mężem coraz słabsi, a on jest wysoki chłopak, silniejszy, coraz silniejszy. Ale też tak ufam Panu Bogu i mówię sobie, jeśli Bóg pozwolił na to życie i właściwie pokazał no, w tej sytuacji wielu ludziom, bo to naprawdę każdy się dziwił, że on przeżył i że jest taki, a nie inny, że jest nawet sprawny ruchowo i w ogóle, że to jest niemożliwe, bo prawdopodobnie mu została 1/7 mózgu tylko. Więc co możemy powiedzieć? Bóg jest przy nas, to dlaczego mam się bać? Co się z nim stanie? Ty Boże go powołałeś, dałeś nam, póki żyjemy, będziemy się nim opiekować, a jak nas zabraknie, to myślę, że będzie miał jeszcze większą opiekę, bo będzie się opiekować nim Matka Boża i Jezus. No i to by było na tyle. Trochę się wzruszyłam, nawet gęsia skórka mi wyszła, ale tak chciałam się podzielić tym świadectwem.
Dziękuję. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Pani Renato, za świadectwo Pani życia. Czy ktoś coś powie?
No, ja jestem pełna podziwu, naprawdę, dla Pani. Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę naprawdę sił, wytrwania w tym. Piękne świadectwo i oby takich ludzi więcej. To jest właśnie to, że ten okres... Tak myślę, że to jest tak, że jak się dowiesz na początku, tak jak my, to jest też inaczej niż jak dowiemy się troszeczkę później, gdzie wiemy, że mamy już zdrowe dziecko, przyszło na świat i ta trudność przychodzi z czasem. Więc podziwiam, naprawdę podziwiam i życzę wam wszystkiego dobrego. Pan Bóg na pewno jest z wami, bo tak jak powiedziałam, nie ma niczego, co by nie miało nam przynieść dobra. Pan Bóg zawsze daje dobro. Czy to jest taka droga, czy inna, ale zawsze dąży do tego, abyśmy byli szczęśliwi.
Znaczy, kiedy słuchałam tego pięknego świadectwa pani Renaty, to po pierwsze budzi się we mnie ogromna wdzięczność. Po drugie, no to jest kolejne echo potwierdzające prawdziwość słów naszego świętego papieża, że że tam, gdzie jest cierpienie, tam rozlewa się miłość. I też jeszcze mam takie doświadczenie swego czasu. Prowadziłam taką grupę studentów, którzy jeździli do domów dzieci niepełnosprawnych i tam rodzicom po prostu pomagali w różny sposób, pomagając się tym dzieciom uczyć, prowadząc rehabilitację tyle, ile już umieli, na ile już mogli. I też organizowaliśmy takie wyjazdy wakacyjne z wózkami, no z tym całym takim oporządzeniem, które jest potrzebne przy niepełnosprawnościach. To też było wiele lat temu, to jeszcze się też tyle o osobach niepełnosprawnych nie mówiło, ale jedno też pamiętam z tych wyjazdów, że gdziekolwiek się nie pojawiliśmy, to cała ta grupa z tymi wózkami, z tym wszystkim, z tymi dziećmi w bardzo różnych stanach, naprawdę w bardzo różnych stanach, doświadczaliśmy ogromu życzliwości. Naprawdę ogromu życzliwości, też takiego otwarcia się ludzi. I też myślę, że jakby trzeba też widzieć to dobro, które się budzi, a które jest ogromnym dobrem też w wymiarze zbawczym, tak? W wymiarze Kościoła i naszego zbawienia.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy Pani Lucyna.
Witam serdecznie i pozdrawiam. Gratuluję tej pięknej rodzinie, przede wszystkim dzieci i tej wspólnoty, tej serdeczności, tej wielkiej miłości, która no, ma na imię Wiktoria. Ale pozdrawiam również dzieci starsze, które zostały w domu i tę rodzinę, która zaoferowała pomoc, kiedy Państwo jesteście teraz z nami w radio. I tak się ucieszyłam, bo pomyślałam sobie, że to dla Was też jakaś ciekawa przygoda i frajda. Wy mogliście się wyrwać z domu i być trochę tak i dla siebie, i dla Wiktorii. No i dla wszystkich ubogacić nas wszystkich swoją duchowością, swoim świadectwem. Ja chciałabym poruszyć taki wątek. Ja bezpośrednio w rodzinie nie otarłam się z obcowaniem z niepełnosprawnością z dziecka, ale ja pracując jako pośrednik ubezpieczeniowy w PZU chodziłam do różnych rodzin i zdarzało mi się wśród moich klientów mieć właśnie rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. I gdy raz w miesiącu przychodziłam po składkę, bo były to przeważnie ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie na życie tych dzieci, to byłam przede wszystkim witana w tym domu tak ciepło i tak serdecznie przez te dzieci, jakbym była członkiem rodziny, albo wielkim przyjacielem, albo bardzo jakąś ważną osobą. A nie wspomnę, że czasem czułam się jak ten anioł, bo byłam tak ciepło, serdecznie witana właśnie przez te dzieci. Byłam całowana, przytulaliśmy się, a rodzice tych dzieci, babcie, to mówiły, że te dzieci na mnie czekają. One się pytają, kiedy ja przyjdę. Ja nie przynosiłam ani cukierków, ani prezentów, ale przynosiłam, myślę, to, co miałam chyba najcenniejszego w swoim życiu. Ten zachwyt nad cudem życia, nad ich postępami w rozwoju i intelektualnym, i fizycznym. Wśród moich klientów były dzieci leżące, były dzieci z zespołem Downa, był chłopiec, który był autystyczny i wszystkie te dzieci tak mnie ubogacały i sprawiały mi spotkania z nimi, z tymi rodzinami, po prostu były dla mnie wspaniałą przygodą, bardzo bogatym doświadczeniem duchowym i intelektualnym. i że ja przez całe życie dziękuję Panu Bogu. Ja obserwuję jeszcze tych moich klientów, którzy mają w tej chwili po 30 parę lat. Spotykam się w moim kościele z takim dżentelmeńskim gestem ze strony Artura, mojego właśnie klienta z lat 80., kiedy on był małym chłopcem. Gdy mnie zobaczy w kościele, podchodzi do mnie, wita się ze mną, całuje mnie w rękę. To jest dla mnie trochę skrępowanie nawet jakieś, ale jego gest, jego dobre wychowanie, jego delikatność i jego uczuć sprawia, że ja po prostu jestem olśniona i zachwycona. Cieszę się z jego rozwoju i z rozwoju innych dzieci. I tylko jeszcze powiem króciutko. Moja wrażliwość taka prywatna jakoś chyba się przeniosła trochę na moje dzieci. Moje córki, kiedy były uczennicami szkoły podstawowej, jeździły na takie w czasie rekolekcje w ramach organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Płocku. Oni integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. I były na turnusie w Ciechocinku. Pojechaliśmy odwiedzić dzieci i wchodzę do pensjonatu. Witają mnie dzieci, witam się z opiekunami. I właściciel pensjonatu, bardzo elegancka, bardzo dystyngowana pani, w rozmowie powiedziała mi coś takiego. Wie pani, ja tu w tym moim pensjonacie, to już od kilku lat przyjmuję dzieci na różnych koloniach. Pierwszy raz jest grupa dzieci niepełnosprawnych. Wie pani, ja tutaj przeżywałam różne rzeczy. Bałam się, bo tu były wybite szyby, hałasy, różne awantury, interwencje rodziców. A zobaczyłam, chodzą dzieci upośledzone, niektóre na wózkach, niektóre na rękach trzeba było przynieść. Mówi, Boże, jak ja sobie tutaj poradzę, jak ja tego. A ja teraz, wie pani, ja tu odpoczęłam. Ja tu odeczyłam, ja nabrałam ochoty do życia. Jak one mnie ubogacają swoim życiem, swoją zabawą, tym pobytem, jakie one są kulturalne, jakie są dobrze wychowane, jakie są dzielne, jak sobie świetnie radzą i z jedzeniem, i z tym wszystkim. No jestem wam wdzięczna za to, że żeście takie kolonie zorganizowali w moim pensjonacie. I to moje skromne świadectwo chciałam jakby dedykować siostrze Urszuli, która powiedziała o tym spotkaniu z Małgosią, że był to taki jakby przełom w jej duchowości, w jej drodze, w jej powołaniu. To moje spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi na drodze zawodowej, kiedy odwiedzałam rodziny, i to spotkanie i to świadectwo właścicielki pensjonatu w Ciechocinku, która do mnie powiedziała tak ciepło i serdecznie, z blaskiem w oczach, z serdecznym uśmiechem dziękowała mi za te kolonie, za to spotkanie, to gdy przypominam sobie to myślę, że warto się zachwycić.
Pani Lucyno, dziękujemy bardzo.
Miłością, która ubogaca każdą rodzinę.
Halo, halo, pani Lucynko. Pani Lucyno, dziękujemy za pani świadectwo, ale już są następni słuchacze, którzy też chcieli coś powiedzieć. Pozwoli pani.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Mateusz, coś powiesz?
Ja chciałbym tylko podziękować pani Lucynie za tak ciepłe słowa w naszym kierunku. Tak, nasze świadectwo jest nasze świadectwo i my generalnie dzięki tej całej idei, anioły są wśród nas, chcemy nieść nadzieję rodzicom, którzy którzy no niekoniecznie mają tak, taki dobry start, można powiedzieć, jak my, którzy gdzieś tam borykają się ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, którzy nie dają rady niekiedy, kiedy mówią sobie dość. I chcę wam powiedzieć, że to, że macie taki okres w życiu, że nie... Wydaje wam się, że to już jest koniec świata, że wydaje wam się, że nie pójdziecie dalej, że to już jest kres wszystkiego. I myślicie sobie, że no nie dam rady z takim dzieckiem. To wcale nie oznacza, że jesteście złymi rodzicami. Potrzebujecie po prostu czasu. Każdy potrzebuje czasu na przyjęcie tego dziecka. To jest bardzo mega ważne, że jeden potrzebuje trochę mniej, jeden potrzebuje więcej. Każdy jest indywidualny. Każdy indywidualnie podchodzi do indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością. Więc nie oskarżajcie się, że jesteście złymi rodzicami. Jesteście super rodzicami, tylko potrzebujecie czasu na to, żeby przyjąć to, przewartościować niekiedy swoje życie i iść dalej. Unieść to, co potraficie i iść dalej. W imię Boże.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Też pragnę podzielić się.
A pani imię?
Maria.
Witamy panią Marię.
Chciałam się podzielić też. Jestem bardzo wzruszona, proszę mnie wybaczyć. Ponieważ też mam Klaudię niepełnosprawną zespołem. Ale troszkę cofnę się do tyłu z czasem. Miałam już trójkę dzieci, syna najstarszego i dwie córki. Bardzo rzadko byliśmy razem, ponieważ jak to młodzież do szkoły, jakieś tam spotkania, zajęcia. Pewnego dnia tak się złożyło, że wszyscy byliśmy razem i usiedliśmy do kolacji. I zaczęłam rozmowę. Bardzo kocham góry, przyrodę i zawsze z najmłodszą córką, która miała 17 lat. Chodziłam na spacery, bo zawsze raźniej, razem i ona zauważyła, że już woli chodzić sama z koleżankami i tak mówię przy kolacji, tak mi żal, że Magda już nie chodzi tak ze mną często na spacer, a mi tak żal tych spacerów, a samej tak troszkę nudno. I powiedziałam coś takiego, tak od serca. Wcale bym się nie pogniewała, gdyby mi Pan dał jeszcze jedno dziecko. Miałabym wtedy czas chodzić na spacery, tak jak to bardzo lubię. I miałabym z kim chodzić na spacery. Oni zdziwieni patrzą na mnie, co ja to mówię. Ja mówię, no co? Chodziłabym sobie tak, jak teraz sobie chodziłam. I tak zakończyła się rozmowa, kolacja zjedzona. I poszliśmy spać. Nie minęło jeszcze dwa miesiące. Okazało się, że będę miała czwarte dziecko. Zaraz do lekarza nie poszłam, ale tak pomyślałam sobie, co się dzieje. Okazało się po wizycie u lekarza, że rzeczywiście będzie dziecko. To było już dawno. Takich badań jeszcze nie było, bo to było, Klaudia ma teraz 23 latka, w marcu będzie miała. To tak lekarz od razu nie proponował. Zwykłe wyniki, badania takie. Ale ja jeszcze wtedy pracowałam i w pracy tak pewna osoba mi powiedziała, jak rozmawiałam, wiedziała o tym i mówi, nie boi się pani, że będzie chore, albo coś, jeszcze czas, to już wiedziałam, co ma na myśli. Więc kończyłam rozmowę i powiedziałam, nie, tak byłam taka trochę speszona i potem żałowałam, że nie powiedziałam jej tak wprost, żadnego dziecka nie można, jak to mówili przedtem, usuwać. I tak spotkałam się kilka razy z takimi wypowiedziami, ale ja sobie nic z tego nie robiłam. Jeszcze mówili, że w tym wieku, bo to, że byłam po 40, że w tym wieku, tak mnie to zaczęło niepokoić, ale bym sobie w życiu nie pomyślała, żeby coś takiego zrobić. Życie jest od Boga święte. Więc przyszedł czas rozwiązania. Nie wiedziałam w ogóle, że mam dziecko z zespołem. Przyszedł czas rozwiązania. Poród był dosyć trudny. Urodziła się Klaudia. Obok na wolnym łóżku położyłam obrazek Matki Bożej, z którym się nigdy nie rozstawałam. Skończył się poród. Tam jeszcze były komplikacje, czyszczenie. To wszystko ofiarowałam, szczęśliwa byłam, że dziecko już jest na świecie. Ale lekarz mi powiedział takie zdanie, powiedział mi, dziecko urodziło się zespołem Downa, sinicą i z chorym sercem. Zesieniało i musimy go dać do inkubatora. Ja dopiero no wtedy się dowiedziałam, ale wcale się jakoś tym nie zmartwiłam, że to było cierpienie, to był wysiłek. Pomyślałam sobie, trudno. I tylko dziękowałam Bogu, że już jest po wszystkim. Dziecko poszło do inkubatora, było maleńkie, silne, miało 2,480 jak się urodziło. W inkubatorze leżała, a ja tam po kryjomu do innej salki, jak nikt nie widział, to wchodziłam, klęknęłam przy inkubatorze i się modliłam, żeby żyła, bo powiedzieli, że jest w bardzo ciężkim stanie. Więc na drugi dzień przyszedł kapelan do szpitala z komunią świętą. Oczywiście po przyjęciu komunii powiedziałam księdzu, którego znałam, bo tam chodziłam często na mszę świętą. Powiedziałam, że dziecko się urodziło chore, że ma chore serduszko, a prawie to była środa i prosiłam o modlitwę za moje dziecko. Mąż poszedł na tą mszę świętą, słyszał tą intencję, powiedział mi, ja się bardzo ucieszyłam. Okazało się, że moje dziecko i czworo jeszcze innych zostało zarażone zostały gronkowcem i że muszą je przewieźć do innego szpitala. Więc następne przeżycie. Jeszcze tylko nie powiedziałam, że jeszcze miała rozszczep kręgosłupka.
Tak, Pani Mario, to jest historia życia, tak, prawda? Tak, to jest cała długa historia, a to jest tylko radio i mamy ograniczony czas, a tu dzwonią telefony.
Natomiast no bardzo dziękujemy Pani za to świadectwo takiego przeżywania wszystkiego z modlitwą i oddawania wszystkiego Panu Bogu. No i jak słyszeliśmy, córka jest osobą dorosłą, więc Pan Bóg też jakby tym modlitwą Pani pobłogosławił i za to niech Jemu będzie chwała. I bardzo dziękujemy Pani za ten telefon z całego serca.
Ja chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie, że poszedł do innego szpitala, okazało się, jak przyjechaliśmy na badanie serduszka, że nie ma żadnej wady serca.
No proszę.
Wykluczona. Więc to już powiedziałam, chwała to Panu. Tylko tak. Msza święta nowenna.
Chwała Bóg
zapłać za wysłuchanie.
Dziękujemy
bardzo
Pani ślicznie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leokadia z Dubeninek.
Witamy Panią.
Ja chciałam tak podzielić się swoim świadectwem. Po małżeństwie jest już 53 lata i urodziłam, wychowałam 11 dzieciaków. I w tym jedno mam niepełnosprawne, no już te 11. No i po prostu tak, no, było bardzo no, ciężko to przeżyć, bo tak wychowałam 10 dzieci, było zdrowe, a to no niestety się urodziło. Także w szpitalu było 8 miesięcy, bo był wcale w kumulatorze, bo był tylko, urodził się w dwóch punktach. Taki silny był, no i bardzo sądo był karmiony. No, ale już po 8 miesiącach ja zabrałam do domu. Ale jak przywiozłam do domu, to był jak roślinka. Ani siedział i po prostu nawet w rączkach tej gruchawki nawet nie mógł trzymać. No, roślinka był. No i zaczęłam, przepraszam, leczyć go. Pojechaliśmy do lekarzy, no i po prostu co, no bo on miał to porażenie mózgowe w stopniu umiarkowanym. No ale lekarz powiedział tak, że będzie chodzić, rozmawiać, to wiadomo, że no ale troszkę będzie rozmawiać. Faktycznie zaczął siedzieć, to miał 1,5 roczku, a chodzić to miał 5 lat. Ale my w domu, ja z córką tu, jeździliśmy na rehabilitację i mi pani pokazała, o przepraszam, że trzeba ćwiczyć. Tak, z córką ćwiczyliśmy obydwie i to trzeba było, tak, było godzina 8, 12 i wieczór 19, już takie godziny były ustawione. I faktycznie po 5 latach już to dziecko poszło. Chodziło i jak już był starszy, poszedł do szkoły, jeździł do Gołdapi. Moje córki jeździły, to razem jego też zawoziły do szkoły, na takiej specjalnej i z powrotem. I zabierały do domu, a później już po 10 latach były bardzo problemy, dlatego że stał się bardzo, był agresywny. Był agresywny po prostu moje córkę. Próbował też, nóż w ręku trzymał, chciał przebić. To dobrze, że sąsiady byli to pomogli. Taki był silny, że naprawdę. Potem często się znajdował w szpitalu psychiatrycznym w Olsztynie. I tam, w tym Olsztynie, ujęli go do szkoły. Taki nauczyciel, wychowawca tam uczył, taki z świetlicy. Ja bardzo często jeździłam do tego szpitala i on mówi tak, pani mówi, kochana, mówi, trzeba na niego szkołę zmienić. Widocznie tamta szkoła jest nieodpowiednia dla niego. No on mi po prostu pomógł, to on, woziłam jego do szkoły, do Morąga, to jest z Olsztyna. Faktycznie w Morągu, ale był tylko rok czasu, po prostu też stał się bardzo agresywny. No, po prostu, no, nie można było, no, różnił się, po prostu mówię szczerze, że moje rodzeństwo, te dzieciaki tu lekcje odrabiały, po prostu nawet bały się jego, bo on był strasznie no, agresywny, on nic nie patrzył. Co wziął w rękę, to wszystko i rzucał, i pękał. No ale przyjechała karetka w tym czasie, nasza doktor tu z Dubeninek, ona wiedziała, że my tu z nim naprawdę mieliśmy naprawdę ciężko, ale tak szkoda mi jego było, żeby naprawdę, żeby jego dzień oddać, nie? Po prostu on tu w tym domu był. Ale niestety, bo ostatni raz, jak tu był, to trzeba było, tak aż mi ciężko mówić, po prostu rzucił się na córkę, schwycił nóż tak, żeby nie chwilka, to byłby przebił tę córkę. No i niestety, no i trzeba było Olsztyn wystawił, że po prostu trzeba to dziecko oddać. No niestety, mi nie dać rady. Jak on kogo zabije, czy was zabije, czy kogoś, to będziecie odpowiadać. No faktycznie, miał 17 lat, to jego chowaliśmy. Ale skończył 17 lat, faktycznie musieliśmy jego oddać. On jest teraz w tym domu pomocy w Morągowie. Ale my tak, jeździmy do niego, paczki wysyłamy, codziennie dzwonimy do niego, bardzo dobrze tam ma, ale dla mnie jest bardzo było przykro. Ja nie mogłam to przeżyć, dlatego że tyle dzieci wychowałam, a to tak wyglądało, jakby dla niego miejsca tu nie było, ale nieprawda.
No tak,
to
właśnie, pani Leokadio, właśnie czasami taka sytuacja jest, że w późniejszym wieku ten człowiek stanowi zagrożenie dla pozostałych, a jednak dzieci mają prawo do rozwoju w warunkach takich sprzyjających, bez stałego zagrożenia, siostro.
Tak, znaczy ja w ogóle to przede wszystkim dziękuję pani Leokadio za miłość, jaką pani ma do tego dziecka, bo myśmy nawet tutaj w studio, kiedy słuchaliśmy pani bardzo uważnie, no jakby jednocześnie powiedzieliśmy, co za miłość. Tak. I za to świadectwo pani z całego serca dziękujemy, ale też jakby to, co mówił pan Leszek, że czasami choroba wymaga tego, żeby dziecko oddać pod specjalistyczną opiekę, której w domu nie jesteśmy w stanie zapewnić. I proszę, niech pani nigdy nie myśli, że pani zrobiła coś złego,
a mnie
czy
tak
coś niewłaściwego.
Ciężko się modlę za niego, bo ale jak
tak
zabierali
jest,
te
to
dziecko, to naprawdę ja to płakała z mężem, że pani dyrektor ta z Morągowa to nasz. Po prostu ja mówię, pani dyrektor, zobacz, ja wychowałam tyle dzieci, to tak jakby miejsca dla niego nie było.
Pani Leokadia, pani ma dla swojego syna tego 11 miejsca dosyć i ma pani dosyć miejsca w sercu, natomiast dla jego dobra i dla dobra pozostałych osób pani z miłości składa ofiarę tej rozłąki i ofiarę tego oddania do tego typu domu pomocy i po to te domy są, żeby właśnie w tego typu sytuacjach pomóc. I kiedy pani się za niego modli, niech pani jeszcze w jego intencji ofiarowuje to cierpienie, bo pani bardzo cierpi z tego powodu, ale jest pani wspaniałą mamą, ma pani ogromne serce i niech pani nigdy w to nie zwątpi. I naprawdę za to pani telefon, za to świadectwo z całego serca dziękujemy. Naprawdę z całego serca.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam tak w skrócie, szybciutko, bo też nie chcę, rozumiem i nie chcą się dostać. Też chciałam złożyć takie świadectwo.
A kogo witamy?
Mój syn obecnie ma 37 lat.
Tak.
Urodził się też jeden punkt Afgara, to panie, które dzwonią, będą wiedzieć. Powiedzieli mi, że moje dziecko będzie błędne spojrzenia, że jeżeli to wyjdzie z tego wszystkiego, to nie będzie rozwinięte. Nie będę tak to wszystko całej historii naświetlać, jak moje panie poprzedniczki. Chciałabym w skrócie powiedzieć, że wyrósł na zdrowego chłopca, skończył studia, piękny, ale też jesteśmy, jak i mąż, i ja, bardzo wierzący, on zresztą też ministra. Nawet takie było, że na księdza, że pójdzie, no ale droga inaczej się potoczyła, jego jak potoczyła w życiu. Obecnie jest teraz w Kenii, jest pilotem wycieczek, chwaląc się cieszę, pięknym, mądrym, to już mężczyzną teraz w tej chwili, ale do czego zmierzam też. Ma żonę, nie wiem, Pan Bóg tak kieruje naszymi drogami, ścieżkami, tak może chaotycznie to będę mówiła, bo chcę w skrócie, jestem w tej chwili też w pracy, nie, ale to dziękuję, że się dodzwoniłam i tutaj mnie Państwo słuchacie? Halo?
Słyszymy.
Halo?
Tak,
bo tak cisza, nie? Czy nie wiem, czy się nie rozłączyło. I są po ślubie teraz 12 lat. Synowa tak jakoś wcześniej, no było wszystko dziecko tego, a później odkładała, zresztą razem pracują w tej turystyce, razem wyjeżdżali, a jeszcze czas, a jeszcze bo tam, bo kontrakt, bo to w końcu zaszła w ciążę. No stało się jak stało się, teraz troszeczkę się wzruszę, ale dziecko prawie 7 miesięcy urodziło się martwe dzieciątko. Po tej tragedii jest 3 lata. Synowa już nie chcę. I proszę, tak powiem w skrócie, mówi mi to, co się dzieje u nas teraz w Polsce. Bo jak się urodzi, bo coś tam było, ale wszystko teraz nie ma przeciwwskazań. Lekarze wszystko, że ona zaraz po pół roku mogła normalnie dalej planować ciążę. I powiedziała, troszeczkę się wzruszyła, że bo ona się już boi, bo się może jakieś upośledzono. No tak, będę to nazywała jak po imieniu, jak mówiła. I ona jest tak, jak co się dzieje w telewizji z tą polityką, za aborcją, jeżeli dziecko jest, stwierdzą wcześniej w płód, jest jak, no, jakieś wady, to ona by też, i ona to nam, ja byłam przerażona. I jej powiedziałam przykład, siedzieliśmy przy stole wigilijnym, mąż, to było 2 lata temu, ja mówię, Angelika, zobacz, bo zakochani, twój tutaj mąż obecnie, jakbym tak też uwierzyła do końca, zrobiła jakieś tam badania i to zrobiła, pomyliliby się, bo wyrósł, nie jest ani upośledzony, skończył studia i to wszystko, nie? I to nie zawsze medycyna jest tak do końca też tego. I nie, my jesteśmy absolutnie, ja jestem przeciw tej aborcji, tak jak tutaj moje poprzedniczki, no ja nie mam tego trudu, tak wychowywania, bo tak się nie stało, był normalnym dzieckiem, wszystko nie mam. Podziwiam tutaj te panie i tutaj chylę czoła, no i naprawdę niech się nie obarczają, tak jak tutaj pani radzi im jakimiś wyrzutami sumienia, bo naprawdę i widzi się w telewizji, jak dzieci, jak się męczą ci rodzice, ile to trzeba trudu i włożyć. Ale tu ten przykład właśnie i teraz, i proszę jeszcze, to też ważne, poszłam kiedyś tak z księdzem i rozmawiam, że taki problem mam, nie, że taka spowiedź to była rozmowa, to nie była spowiedź, no jeszcze mówiłam, tak zażartowałam do księdza kawy, no i tak miło mi się, chyba z godzinę z nim rozmawiałam i o tym swoim problemie właśnie, co tutaj tak napomknęłam, powiedziałam księdzu, a ksiądz mówi do mnie tak, pamiętam jego te słowa, to było 2 lata temu też, ale to się nadaje do rozwodu, a ja tak zdrygnęłam się, proszę księdza, ale ja nie chcę rozwodu, ja tylko tak... Mówi, proszę mi tutaj ich przyprowadzić, dał mi tam swój telefon, nie? Ja mówię, proszę księdza, to było we Wrocławiu, nie? Ja mówię, proszę księdza, bo ja mieszkam poza, oni we Wrocławiu mieszkają i byłam tam właśnie u nich. Ja mówię, syn tak, ale nie wiem, czy synowa się zgodzi, bo po tym ślubie, z początku jak jeszcze byli tak parą, chodziła, wszystko nic jej nie przeszkadzało, później raptem po ślubie zaczęło się tak wszystko odwracać i tu problem, bo syn chce do kościoła chodzić, ona nie... Na pasterkę ona nie pójdzie, on biega tam i z powrotem, bo chce, żeby razem. Ja mówię, tak jej tłumaczę, jak już Angelika tak, tego kościoła, tak już powiem, ma na imię. Mówię, to potraktuj to jak wyjście do kawiarni, gdzie też go tam zapraszasz, jakiś taki wypad. Wiesz, że mu to na tym zależy. No widzisz, jesteśmy tak wychowani, on i jemu tego brakuje, bo on jest naprawdę bardzo wierzącym, tak jak i my, jak i mąż. No to... Nawet, no to już nie będę opowiadać tych rzeczy. I ten ksiądz mi właśnie tak powiedział, wrócę do tego tematu, nie? Także dałam dla syna ten telefon, mówię, zróbcie i nawet nie musisz mi tego mówić, bo dla niego to jest problem. Nie chce mnie też obarczać, bo widzi, że ja się tym martwię wszystkim. Jak zrobisz? Czy nie musisz mi tego mówić, czy będziesz z nią, ale podejrzewam, że nie, ja się już nie pytałam i on też mi powiedział, mamo, ja tak, ale synowa nie, że no, żona mówi, nie pójdzie. I tutaj, no do czego tak, no trochę teraz pogubiłam się w tym wątku, ale do czego zmierzam, że te panie, które tak, tego słucham, naprawdę też te powtórzę, że też ja mnie też to, przed tym faktem tak lekarze stawiali, jeżeli wyjdzie, to będzie to, ale właśnie różaniec miałam, modlitwa i jeszcze proszę mi wierzyć, powiem, tak będę kończyć na końcu takie podsumowanie, miałam piękne 2 sny, bo ten poród to wszystko się związało, ten znaczy jego...
Wie pani, ten, to już może te sny sobie darujmy.
Proszę, no, halo, może, bo nie słyszę.
Może te sny to już sobie darujmy, bo już...
No,
już...
ale tylko jeszcze do tego, już kończąc, to podsumowując,
króciutko.
Że po prostu Matka Boska, która bo tego i on się urodził 3 maja. Ja ofiarowałam go Matce Boskiej w opiece i tak miałam taki sen, to nie, że ja tam coś będę tutaj tego, tylko tak było, to mój sen, że Matka Boska go tak trzyma, objęty, ja się tak odwraca do mnie w takiej pięknej dolinie, ja się patrzę, ona mojego syna trzyma w objęciach. Dziękuję, przepraszam może, że przedłużyłam. Także, że... No z Bogiem, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Bogiem. Bogdan pisze na Facebooku. Dziecko niepełnosprawne jest dane nam, żeby pomóc nam w drodze do nieba. Niekiedy ratując od rozpadu rodziców całe rodziny. małżeństwa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu z Panem Bogiem. Małgorzata pisze, pozdrawiam serdecznie, mamy 8 dzieci, mieliśmy konflikt serologiczny i wszystkie zdrowe są dzieci, założył już swoje rodziny, ale przeszłam dużo złośliwości od lekarzy, ale warto było. 7 córek i ostatni, syn. Jadwiga pisze, niepełnosprawni i mają specjalną więź z Panem, a ludzie niekiedy ich nie zauważają. Mateusz, znam osoby, które są kalekie, ale mają więcej Boga i pogody ducha. Jolanta pozdrawia nas, pisze, też mamy 5 skarbów. Coś powiesz, Mario?
Przepięknie was wszystkich się słucha, naprawdę te świadectwa są łapiące za serce ogromnie. Ja do tego ostatniego, tutaj co pani mówiła, chciałam dodać jedną rzecz, że tak pocieszając rodziny, małżeństwa, które spodziewają się dziecka z niepełnosprawnością lub wiedzą, że dziecko może nie dożyć narodzin lub też urodzić się i umrzeć. Są miejsca, są niesamowite miejsca, tak zwane hospicja perinatalne, gdzie rodzice uzyskują pełną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, która pomoże wam przygotować się na przyjście tego dzieciątka i spędzić z nim tyle czasu, ile będziecie mogli być z nim. To jest naprawdę ważne, żeby też godnie pożegnać się z tym dzieckiem. Żeby ten czas mieć z nim krótki albo dłuższy, bo tego nigdy nie wiemy. Tak naprawdę możemy spodziewać się, że dzieciątko urodzi się martwe, a będzie żyło jeszcze paręnaście godzin albo paręnaście dni. Także warto szukać tej pomocy. Ja naprawdę zachęcam wszystkich rodziców, którzy mają niepełnosprawne dzieci, aby szukać pomocy i na stronach internetowych, na różnych grupach, forach, stowarzyszeniach, fundacjach, bo naprawdę są takie miejsca, gdzie można znaleźć pomoc. Także serdecznie zachęcam.
Chwila muzyki.
Oj.
Siostra chciała coś powiedzieć.
Jeśli mogę,
tak, proszę, proszę.
Bo tutaj Maria wspomniała o hospicjach prenatalnych, ale myślę, że równie ogromną rolę spełniają w ogóle hospicja dla dzieci, zarówno hospicja stacjonarne, jak i takie, gdzie jeździ się do domów dzieci, ponieważ w momencie też choroby dziecka, odchodzenia, pomocy potrzebuje dziecko, ale równie wielkiej, a może nawet większej jeszcze takiej psychicznej, duchowej pomocy potrzebują rodzice. I to też są bardzo ważne takie miejsca, takie przestrzenie, w których można pomoc znaleźć, można znaleźć wsparcie i trzeba właśnie takiego wsparcia szukać, bo wobec cierpienia każdy z nas jest malutki. Ale po to też jesteśmy ludźmi, żeby sobie nawzajem pomagać i Pan Bóg nam też możliwość korzystania z tego typu pomocy daje.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all dancing in the dark.
share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.01. W tym czasie w audycji dla małżonków podaję informacje o rekolekcjach, spotkania małżeńskie, weekendowe, króciutkie, nadzwyczajne rekolekcje pomagające małżonkom budować wzajemną miłość, relacje ze sobą i z Panem Bogiem. W najbliższy weekend, 21-23 stycznia w Gdyni, ośrodek gdyński organizuje takie rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwa długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W kolejny weekend, 28-30 stycznia, ośrodek łódzki w Porszewicach organizuje rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. Telefon 509 028 498. Powtarzam, 509 028 498. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 25 stycznia, temat Biblia, instrukcją szczęścia w małżeństwie. Część druga, ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. 1 lutego, remanent małżeński. Ksiądz dr Jacek Seleda, duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej oraz Monika i Daniel Leszczyńscy ze wspólnoty domowego kościoła. 8 lutego, jak odszukać mocną stronę dziecka. Doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie. I nasi goście jeszcze coś chcieli ogłosić?
Tak, chcielibyśmy zaprosić wszystkich rodziców, wszystkich państwa, nie tylko rodziców, ale także służbę zdrowia, także każdego, tak naprawdę każdego, bo ta niepełnosprawność przewija się wszędzie, nie tylko w domach, ale też w innych rodzinach. Chcielibyśmy was zaprosić przede wszystkim na naszą stronę Anioły są wśród nas na Facebooku, gdzie można poczytać świadectwa naszych rodzin kochanych, które wszystkie bardzo serdecznie ściskam. Tam można też znaleźć informacje na różne tematy związane też z niepełnosprawnością. Ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, że można kontaktować się z nami, ale też z tymi rodzinami. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, obawy, lęki, zawsze można się z nami wszystkimi kontaktować, ze wszystkimi tymi rodzinami z albumu. I odsyłam rodziców, którzy mają dzieci z zespołem Downa, na też niesamowitą grupę Zakątek 21. Jest to grupa zamknięta, dlatego że tam są przede wszystkim rodziny, które mają w domu dziecko z zespołem Downa. Jest to niesamowita grupa wsparcia. Mi osobiście bardzo dużo pomogła, bo są tam rodziny z tymi samymi problemami, z tymi samymi trudnościami, które dotyczyły mnie, naszej rodziny, więc tam na pewno znajdziecie odpowiedzi na wszystkie wasze pytania, bo mamy takie same. To takie są dwie grupy, które bardzo serdecznie polecam.
Dobrze, i mamy jeszcze 20 minut czasu naszej audycji. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Można już mówić, tak?
Tak, proszę bardzo.
Z tej strony Tereska z Warszawy.
Witam,
dlatego tak podaję imię, bo dzwonią trzy panie Teresy, a ja jestem najmłodsza i tak się troszkę odróżniam. Mhm. Troszkę się emocjonuję, ale postaram się i sprawnie dać świadectwo. Zwykłej miłości, opieki mojej mamy, taty też, ale szczególnie mamy, która poświęciła dla mnie bardzo dużo, i drugiej mojej mamy, mamy niebieskiej, Matki Bożej, cudownego medalika nad moim życiem. Urodziłam się w trzaskający mróz po wypadku mamy w styczniu, minus 10 stopni. Dostałam 0 punktów w momencie urodzenia. Byłam całkowicie sina, bez oddechu, bez pracy serca. W związku z czym siostra zakonna, która tam posługiwała w tym szpitalu, za nogi mnie przyniosła do trupiarni i zamykając już drzwi, coś dziwnego usłyszała. Wróciła. Na tym stole minus 10 stopni mrozu tam też było, zobaczyła, że ja jakieś oznaki życia zaczęłam dawać. Tędem wróciła, to dopiero mnie wtedy odśluzowali i potem pępowinę odcięli. I siostra zakonna do mamy mówi, przepraszam, mama była studentką kończącą medycynę, przepraszam panią, ja ochrzciłam pani córkę, nie wiadomo czy będzie żyła, bo straszne niedotlenienie, bardzo dużo, z 10 minut, może być, lekarz to samo potwierdza, mówi, prawdopodobnie będzie roślinką, nie wiadomo, czy będzie się ruszać, czy będzie mówić. I siostra mówi, ja ochrzciłam, dałam imię Janina, bo dzisiaj jest świętego Jana. Mama wtedy podziękowała, bardzo mnie zabrali. Dostałam na wszelkie zapalenia, jakie możliwe, bo to minus 10 stopni mrozu, wyjęte z brzuszka dziecko. I dostawałam kroplówkę antybiotykową przez chyba tydzień. Mamie mi nie dawali, bo mówili, koleżanko, mama już kończyła studia, koleżanko, na pewno umrze, w związku z czym nie pokazujemy, bo będzie pani bardzo żałować. A jak nie pokażemy, a umrze, to będzie pani mniej cierpieć. Ale po 7 dniu, jak jeszcze nie dałam, znaczy ciągle oczekiwali, a jeszcze nie umierałam, przynieśli mnie do mamy. Siostra zakonna cały czas walczyła, żeby mamie utrzymać pokarm, bo wierzyły, że ja przeżyję. I lekarz powiedział, próbujemy. Jak będzie, bo ja miałam 7 miesięcy niecałe. Będzie jeść, to przeżyje, ale będzie roślinką. No ja zaczęłam podobno tak jeść, że mi wargi spuchły, no już jadłam. Ale mama miała żal wielki do tego szpitala, bo już nie chcę w inne szczegóły wchodzić, bo źle po tym wypadku do mamy podeszli. Ja mogłam się szybciej urodzić przez cesarskie cięcie, mogło nie być tego całkowitego zatrzymania akcji życia. I mama na własną odpowiedzialność jako studentka medycyny wzięła mnie do domu i mówi, nie wierzy do taty, żeby zmarła i nie wierzy, że będzie roślinką. I Matka Boża tu się opiekuje, bo dostałam to imię od Matki Bożej. Mama miała cudowny medalik na piersi, dlatego mnie ochrzczono. I przez pół roku, to wierzę, że Matka Boża mnie tak nakazywała. W domu mama zrobiła inkubator w pokoju i ja jadłam i spałam. Nie dawałam żadnych innych oznak. Nie płakałam nic. Jadłam i spałam. W momencie, jak mama mnie brała ze szpitala, miałam półtorej kilo wagi i 50 centymetrów. Mama powiedziała, że wyglądałam jak dziecko z Auschwitz. I po pół roku w domu, kiedy byłam myta oliwą, cały czas było światło, takie warunki jak w inkubatorze były w domu. Po pół roku miałam wagę normalnego dziecka. I lekarze twierdzili, że nie będę żyła, że będę nienormalna, będę nie ruszała się. A tak, i skończyłam studia, pracowałam w ogrodzie botanicznym, pracowałam na różnych stopniach dydaktyki w szkole podstawowej, średniej. Trochę pracowałam na uczelni jako asystent i ostatecznie wylądowałam w dawnictwie naukowym, gdzie popularyzowałam naukę, że tak powiem, współuczestnicząc w tworzeniu encyklopedii wszystkich, które są na polskim rynku, w wydawnictwie naukowym. I chciałam powiedzieć tak, jak ogromna była wiara mojej mamy i jak była ogromna pomoc i błogosławieństwo Matki Bożej cudownego medalika. I takie świadectwo chciałam złożyć. Dziękuję pięknie za uwagę.
Dziękujemy, dziękujemy pani Tereso z Warszawy. Co powiecie?
Powiemy, że to jest piękne świadectwo, które potwierdza to, że jeżeli człowiek ma żyć i taka jest wola Boża, to żeby nie wiadomo, co się działo, to przeżyje. I to jest taki też piękny obraz działania Pana Boga. I ważne, żeby też umieć zaufać temu działaniu Pana Boga. Bo tak generalnie to trudno jest nam ufać Panu Bogu. Zwłaszcza wtedy, kiedy zdarzają się w życiu rzeczy, których się nie spodziewamy, których się lękamy. A zawsze jakby taką najbezpieczniejszą rzeczą jest powierzyć się woli Bożej. Bo to tak pięknie tłumaczył ksiądz profesor Tischner, że wola Boża zawsze jest miłością. I że nawet kiedy mówimy modlitwę Ojcze Nasz, tak, bądź wola Twoja, to możemy mówić, niech się dzieje miłość Twoja. I to będzie oznaczało dokładnie to samo.
Także Pan Bóg nas kocha i powołuje nas do życia, do wieczności. A na ziemi mamy dać świadectwo miłości. Czy potrafimy kochać, czy chcemy kochać. I stawia nas wobec najróżniejszych sytuacji. Przyjemnych i trudnych. I daje nam czas, byśmy tę sprawę zreflektowali, pomyśleli, czy to jest kara boska, czy może to jest szansa dla nas, dla naszego wzrastania ku niebu. No bo kochać to znaczy służyć. Służyć drugiemu, nie sobie. Nie swojemu brzuchowi. I tutaj właśnie na ile potrafimy kochać. To jest ten nasz sprawdzian w krótkim, nieporównywalnie krótkim czasie w stosunku do wieczności. Kiedy mamy nie deklarować, ale pokazać swoim czynem, swoją wolą, czy kochamy. Czy kochamy, czy znajdujemy jakieś wytłumaczenia, że no nie w takim przypadku, nie tym razem, no bo akurat takie okoliczności, takie trudy, no wszyscy tutaj inaczej mają, a my musimy mieć akurat tak, pod górkę, ciągle. Bóg jest miłością i On nas prowadzi drogą miłości. Że ktoś ma inną drogę, nie bądźmy za mądrzy. Pan Bóg wie, co dla nas jest najlepsze.
Święty Jan Paweł II mówił, że drugi człowiek jest nam dany, ale też i zadany. Więc to jest też pewne jakieś zadanie, które my tutaj mamy do wykonania, bo my możemy się realizować tak naprawdę tylko poprzez miłość. I ile tej miłości damy drugiemu, tyle z nas. Więc każde dziecko, które ma jakąś niepełnosprawność, jest nam po prostu dane i zadane do kochania. Bo to dziecko potrzebuje tylko i wyłącznie miłości.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Bogu miła. Ja tu z okolic Łodzi dzwonię i bardzo bym prosiła, czy mógłby pan powtórzyć. Pan chyba, tak? Czy ojciec?
No, ojciec rodziny, ale w ogóle pan.
Aha, no dobrze. To ten numer łódzki, bo no mam takie małżeństwo w trudnej sytuacji. A nie zdążyłam zapisać, bo to zanim wzięłam w opis i to wszystko, to nie zdążyłam.
Już za chwilę pani podam, bo już...
Tak,
już, Lech. Zamknąłem tą stronę, ale zaraz pani znajdę. Zaraz pani podam w Łodzi, gdzie należy składać. Dobrze. To wszystko. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich gości. Cieszę się bardzo, że się dodzwoniłam. Jestem Zofia z Podkarpacia. I chciałam takie świadectwo dać. Jestem pielęgniarką dyplomowaną i w 1958 roku zdawałam egzamin dyplom w Przemyślu, a w 57 roku wyszła ustawa o tej aborcji. I okazuje się, że nasz wykładowca, lekarz taki starszy, mówi tak: wy będziecie młodymi pielęgniarkami matki zwrócą się do was, czy będziecie, żebyście im wytłumaczyły, że ja nie wchodzę w punkt moralny. Ale jest, jak to jest bardzo szkodliwe dla matki i wytłumaczcie tak na prosty rozum. Od zarania, od początku, to jest taki maleńki pasożyt, za którego i serce matki, no wszystkie narządy i serce matki i no, cały organizm pracuje. I później brutalnie się to przerywa i to jest niepowetowana szkoda dla kobiety. I zaznaczył: nie wchodzę w punkt moralny. I to cały czas pamiętałam i później niedługo spotkałam się z taką sytuacją, że czwarte dziecko, kobieta zwierzyła się i idzie usunąć. Prosiłam ją, tłumaczyłam jej, mówiłam, ale to zrobiła. I później ja wyszłam za mąż. Okazuje się, że mam czterech synów. Dwóch urodziłam tak po roku, później za 10 lat trzecia ciąża, bo właśnie pani doktor cytolog mówiła, że dobre będzie dla mnie leczenie hormonalne, to ciąża. No i przy tej ciąży po prostu już byłam na tamtym świecie, były komplikacje, bo dziecko było duże, ale Matka Boża czuwała. I syn ma 45 lat, ja żyję już po 80, co się okazuje. Za 4,5 lat, już 40 lat ja mam i jestem w ciąży. I lekarz mówi z tego, bo już byłam po tym trzecim porodzie na ręce chora, z tego co wiem, to pani nie powinna rodzić. A ja mówię: panie doktorze, nic nie zrobię, żeby zaszkodzić, bo może mi się córeczka uda. A później mówię: panie doktorze, no to jeszcze daleko, a co będzie ze mną, co z porodem? Bo były takie komplikacje przy tym trzecim porodzie. Mówi: niech pani się nie martwi, ja za panią urodzę. Ale on później rozchorował się, był w sanatorium. No i po prostu urodziłam czwarte dziecko i do czego zmierzam, że lekarz mi się później pytał, jak w poradni dzieci zdrowych: nie bała się pani, że będzie po prostu dziecko chore? Nie, mówię, nawet nie pomyślałam, bo nie miałam czasu. I proszę sobie wyobrazić, dziecko już, czwarty syn ma 40 lat, 10 wnucząt, jestem przeszczęśliwa, mam czyste sumienie, a żeby właśnie to tym młodym powiedzieć, żeby przekazać, jak nie można, i jeszcze bronię tu lekarzy, bo matka wydaje wyrok, niestety. Stwierdziłam to sama na sobie. To matka wydaje wyrok, a lekarz wykonywał. A jeszcze co? Jak w 1957 ta ustawa wyszła, to się trend stał. To kobiety po prostu... No, bo drugie dziecko już, bo za wcześnie, a czwarte to już za dużo. I taka byłam bardzo, bardzo sceptycznie nastawiona, rozżalona. I bo to małe miasteczko, to wiedziało się, która to kobieta usunęła. I zawsze i tak jakoś taki miałam lęk, taki miałam taki żal, że to że to matki tak zrobiły. A w 57 roku ta ustawa była, ale w Związku Radzieckim był zakaz aborcji, a u nas właśnie ta ustawa, żeby, bo później to są bardzo wielkie komplikacje. Było w poradni kajak, miałyśmy praktykę, 9 punktów, kobieto, zastanów się, aborcja, przerwanie ciąży powoduje tam 9 punktów i choroby psychiczne i później bezpłodność i tak dalej, tak nie będę się rozgadywać. I teraz właśnie jak dobrze mieć. Po prostu to jest, nie mając zdrowia, jeszcze dwoje dzieci, czworo razem i dożyłam tych długich lat, co bardzo się cieszę. Jestem przeszczęśliwa, chociaż człowiek no, już w tych latach i w ogóle to no, trzeba cierpieć, ale młodzi, żeby właśnie zrozumieli, jak po prostu te pochody, to wszystko, że aborcja, to działa szatan. Normalnie działa szatan.
Dziękuję bardzo, pani Zofio, za pani świadectwo. Może odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Tak, zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dozwonić do tej wspaniałej audycji i pozdrowić oczywiście pana Leszka i wszystkich wspaniałych gości. No to na pewno muszę powiedzieć, to jest niesamowite świadectwo. Muszę powiedzieć, że ja jestem człowiekiem niewidomym, też urodziłem się jako dziecko niewidome po prostu i powiem tak, że dziękuję moim rodzicom, że mnie zaakceptowali, otoczyli miłością właśnie, chociaż moja mama miała trudności, no, się zorientowała po prostu, no co Pan Bóg chce przez to doświadczenie powiedzieć właśnie przez moje kalectwo, po prostu przez to wszystko, jak to właśnie przyjąć to wszystko, no ale z pomocą przyszła jej siostra właśnie zakonna, bo moja mama kiedyś pracowała w szpitalu, gdzie pracowały siostry zakonne i kiedyś właśnie spotkałam po drodze siostrę zakonną, którą znała ze szpitala, gdzie pracowała i mówiła, że się podzieliła się, że jest wszystko okej, okay, ale niestety ma dziecko niewidome po prostu, a ta siostra zakonna jakby podtrzymała moją mamę na duchu po prostu, powiedziała, że nie po to jestem niewidomy, że, tylko właśnie, że żeby ludzie się nawracali, że taki młody człowiek i nie widzi po prostu i doświadcza takiego krzyża, takiego doświadczenia i też właśnie i to wszystko moja mama dzięki Kościołowi, dzięki wierze właśnie. Myślę, że to podbudowało moją mamę i też właśnie i mnie buduje po prostu właśnie i też myślę, że to są bardzo ważne świadectwa takie i takich aniołów jak Państwo trzeba jak najwięcej po prostu. Ja pozdrawiam właśnie to małżeństwo wspaniałe, które właśnie to akceptuje, które daje takie fantastyczne świadectwo. Myślę, że to są anioły po prostu i oni są dla siebie aniołami po prostu. Tak samo aniołem jest ta siostra zakonna, siostra Palotynka. Zresztą też pozdrawiam wszystkich Palotynów z Gdańska i z całej Polsy. To wspaniały zakon. Po prostu mam też kiedyś poznałem wszystkich siostry, zwłaszcza Palotynów, których kiedyś spotkałem na drodze swojego życia, zwłaszcza z Gdańska kiedyś. Miałem też właśnie kontakt z poprzednowym Duchu Świętym, ale po prostu to wspaniali Palotyni po prostu. No i myślę, że trzeba modlić się, wszyscy właśnie musimy dawać świadectwo wiary naszej, ale też po prostu, bo to jest niezwykle ważne przyjmowanie z wiarą, ale też to świadectwo właśnie, bo właśnie też cierpienie jest sprzeciwem dla świata i niestety ludzie chorzy, niepełnosprawni i również zespołem Downa są ciężarem dla świata, bo przecież nawet we Francji to tam grożą karą, żeby to dziecko się nie urodziła po prostu, żeby nie mogło się uśmiechać po prostu. Za to, że zrobią zdjęcie z uśmiechniętym dzieckiem zespołem Downa, to chcą karać, po prostu to jest bardzo smutne i bardzo przykre, ale po prostu dzięki Bogu, że są tacy ludzie wspaniali na świecie, jak właśnie to małżeństwo i właśnie wszyscy właśnie, którzy tak myślą, właśnie, którzy z wiarą przyjmują, bo to jest ważne, jak umiemy przyjmować, a wiara tutaj jest bardzo ważna. Oczywiście życie jest bardzo ważne w ogóle, wiadomo, bo podejście to jest, a na tym nie będę się rozwodził po prostu, ale na pewno właśnie tutaj to przyjęcie krzyża, to ja też swojej rodziny, na przykład też, nie tylko, że ja byłem doświadczony charyzmą krzyża, ale i moi rodzice też po prostu, moja rodzina. I myślę, z tym krzyżem też spotykałem się i dzięki Bogu myślę, że jakoś przyjmuję ten krzyż i myślę, to jednak ciągle musimy się uczyć tego podejścia, tego przyjmowania krzyża, tego dzielenia się. No i to tego właśnie, żeby chwała Boża objawiała się w naszych sercach i Boża miłość, Boża radość i niech Pan Bóg będzie uwielbiony w waszych sercach i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy Panie Brunonie za ten wspaniały telefon, głos. Anioły są wśród nas. Ja jeszcze tylko dla Pani Bogumiły z okolic Łodzi podaję kontakt telefoniczny do spotkań małżeńskich do Państwa Pawlaków 509 028 498. Powtarzam, 509 028 498. No i nasi goście, państwo Maria i Mateusz Kwietniowie i siostra Urszula Kusek. Co na koniec powiecie, bo zostały nam 4 minuty.
Ja jestem zbudowany tym ostatnim, znaczy wszystkimi telefonami, ale tym ostatnim w szczególności, po pierwsze, że dodzwonił się mężczyzna, co dla mnie jest bardzo ważne, bo jednak mężczyźni nie mają tej śmiałości w mówieniu o swoich uczuciach, o świadectwie już tym bardziej. To jest wielka trudność dla mężczyzny przekroczyć pewną śmiałość. Więc ja bardzo panu Brunowi z Redy dziękuję, tym bardziej, że jest imiennikiem naszego pierworodnego syna. I to, co wybrzmiało z tego telefonu, to jest to, że miłość rodziców sprawiła, że cała rodzina zaakceptowała tą sytuację, w której się znaleźli. I ona zaczęła być początkiem nowej przygody. Tak jak my zawsze mówimy, że każda niepełnosprawność, czy to jest zespół Downa, czy to jest porażenie mózgowe, czy autyzm, czy jakakolwiek trudność w życiu dziecka, jest początkiem nowej przygody. Ona może być ciężka, wymaga poświęcenia, tak, owszem, rehabilitacji, poświęcenia czasu i tak dalej. Natomiast to jest nowa przygoda, która nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, w jakim ustawieniu nas postawi w życiu, w jakiej sytuacji możemy się znaleźć.
A ja chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, raz jeszcze no dziękuję Panu Bogu za to, że takich wspaniałych tutaj Kwietniów mogę znać i częściej się z nimi spotykać i też możemy różne rzeczy robić razem dobre. Ale na jedną rzecz jeszcze chciałabym zwrócić uwagę drogich Państwa słuchaczy, a właściwie nie na rzecz, tylko na osobę, że kiedy jest taka sytuacja, gdy w rodzinie pojawia się dziecko niepełnosprawne, a są inne dzieci, żebyście, kochani Państwo, w bardzo mądry sposób obdarzali miłością nadal wszystkie dzieci. Bo to mi mówi moje doświadczenie 30 lat pracy z dziećmi w czasie katechezy i czy potem też z dorosłymi, że czasem rodzice w dobrej wierze, nikomu nie odbieramy tutaj dobrych pragnień, dobrej wiary, ale popełniają taki błąd, że siłą faktu, jakby całą swoją miłość, cały wysiłek, całą swoją uwagę skupiają na dziecku chorym, a te dzieci zdrowe, jakby w pełni sprawne, czują się przez to niezauważalne, czasem wręcz odrzucone, niekochane. I to potrafi mieć konsekwencje na całe życie. I to taki jakby ostatni akcent, ale ostatni nie dlatego, że on jest najmniej ważny, tylko może też taki, żeby sobie głęboko to wziąć do serca i nad tym mocno pomyśleć. I bardzo dziękuję serdecznie.
Jeszcze pani Maria Kwiecień.
A ja dziękuję siostrze, bo tutaj jesteśmy w tym miejscu dzięki siostrze. Dziękuję za to, że nas cały czas wspiera i jest z nami. Dziękujemy siostro. I odniosę się tutaj troszeczkę, siostra, tak jak powiedziała właśnie, do dzieci, żeby nie odsuwać ich na bok. A ja powiem do żon. Nie odsuwajcie swoich mężów na bok, bo często jest tak, że w małżeństwach, kiedy pojawia się dziecko niepełnosprawne, szukamy winnych, obarczamy siebie, obarczamy męża, skupiamy całą swoją uwagę na tych dzieciach. I odkładamy gdzieś tą męską rękę, która jest tak ważna w każdym małżeństwie, nie tylko tym, gdzie jest dziecko niepełnosprawne, ale patrząc na mojego męża, który dał mi siłę wtedy, kiedy się pojawiła nasza córka, on mi dał ogromne wsparcie i mężczyźni to potrafią. Oni muszą mieć swój czas, tak jak my, kobiety, ale oni też potrzebują tego czasu, ale to jest najważniejsze wsparcie w naszej rodzinie. Budujmy tą miłość do naszych dzieci razem i idąc w drodze do Pana Boga, bo będziemy coraz bliżej siebie.
Tak, dziękuję bardzo pani Marii Mateuszowi Kwietniom. Serdeczny Bóg zapłacz. Siostrze Urszuli Kusek dziękuję. Siostro
zapłać.
I pani Joannie, która realizowała tą audycję. 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.